Godzina 16.49, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a przy naszym telefonie jest kolejny gość, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
W ostatnim czasie przez media, przez chyba wszystkie możliwe środki komunikacji społecznej przeciągnęła się i cały czas przeciąga się dyskusja związana z wypowiedzią arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Wczoraj słowa wsparcia z Ukrainy, kilka dni wcześniej słowa wsparcia od przedstawicieli konferencji episkopatów Węgier, a także Słowacji. Jak ksiądz profesor patrzy na to, co się dzieje w związku z całą ideologią LGBT i w jakim miejscu dzisiaj jest Polska?
Oj, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, domagające się na pewno bardzo szerokiej odpowiedzi, ale oczywiście rozumiem, że trzeba odpowiedzieć bardzo krótko. No cóż, przede wszystkim
tak bardzo
myślę,
krótko
że...
nie, ale tak krócej.
Tak, w miarę krótko. Więc myślę, że przede wszystkim warto zacząć od tej diagnozy, którą postawił tutaj ksiądz arcybiskup profesor Marek Jędraszewski, mówiąc, że jest to czerwona zaraza. To jest oczywiście sformułowanie o charakterze pewnej przenośni, ale przenośni niezwykle trafnej, bo rzeczywiście LGBT, czy też ideologia gender jest z jednej strony, ma zabarwienie czerwone. Dlaczego? Dlatego, że wywodzi się wprost z nurtu lewicowego. No, u źródeł ideologii gender jest, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest to słynne zdanie Engelsa, komentującego pracę brytyjskiego antropologa Morgana, gdzie Engels napisał w takim swoim niewielkim artykule, ale bardzo, jak się okazało, nośnym, że archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w heteroseksualnym, monogamicznym małżeństwie. I to zdanie Engelsa no, pokazało, że właściwie chcąc zwalczyć jakikolwiek ucisk, chcąc zniszczyć ład społeczny, który jego zdaniem i zdaniem jego kolegi i następców jest układem no, ze wszechmiar złym, opresyjnym i po prostu fatalnym dla człowieka, trzeba zniszczyć archetyp tego wyzysku, a zatem zniszczyć instytucję małżeństwa. I oczywiście komuniści usiłowali to przeprowadzić, nie udało im się to, więc podjęto drugą próbę tego ataku neolewicowego, neomarksistowskiego w roku 68, wtedy kiedy wybuchła rewolucja maja 68 roku we Francji, w Niemczech, na zachodzie Europy. I jak wiemy, no właśnie to, co zresztą też ksiądz arcybiskup przypominał w ubiegłym roku w związku z 50-leciem tych tragicznych wydarzeń, głoszono wtedy takie dwa podstawowe hasła. Zabrania się zabraniać, nie ma już nauczyciela ani Boga, sam jesteś Bogiem. A więc odrzucono dekalog oparty na przykazaniach zakazujących zła i odrzucono autorytet Boga, Kościoła, ale także różnych instytucji typu naród, typu państwo, typu szkoła. I to są ewidentne czerwone elementy, których no, nikt o zdrowych zmysłach, nikt o elementarnej wiedzy filozoficznej, historycznej nie może po prostu zignorować. To są te elementy czerwonej zarazy. A dlaczego zarazy? Dlatego, że jest to ideologia, która tak jak każda ideologia jest pozbawiona racjonalności, jest pozbawiona zasad racjonalnych, czego no chociażby klasycznym przykładem jest to, co stanowi kluczowy, centralny, że tak powiem, element w cudzysłowie racjonalności według przedstawicieli tych ideologii. Znaczy oni mówią tak, nie jesteśmy ideologią, bo domagamy się tego, co jest nam po prostu prawnie przynależne, domagamy się praw człowieka. Ale jakich praw człowieka? Przecież ci ludzie mają wszelkie prawa, prawo do życia, prawo do wolności, prawo do pracy, prawo do zasiadania w parlamencie, prawo do bycia prezydentami miast, prawo do wykonywania rozlicznych zawodów. Nie mają natomiast nie prawa, ale roszczenia do adopcji dzieci, do zawierania związków homoseksualnych. Bo to nie są prawa człowieka, to są roszczenia.
No i właśnie ksiądz profesor powiedział jedną bardzo ważną rzecz, o której dzisiaj możemy przeczytać między innymi w Krytyce Politycznej. Piórem jednego z redaktorów, pana Majmurka, możemy przeczytać coś takiego. Małżeństwa jednopłciowe nie są wywróceniem do góry nogami liczącej tysiąclecia instytucji, mowa tutaj o Kościele, ale kolejną z przemian, za którymi stoi coraz wyraźniejsze przekonanie, że ludzie są równi w swoim prawie dążenia do szczęścia, a instytucje nie powinny w tym przeszkadzać? To jest ten głos, który płynie właśnie z tamtych środowisk. To jest ten głos, który tak mocno się przebija do świadomości.
Tak. To jest oczywiście wieloletni, wielowiekowy, można powiedzieć, konflikt między naturą a kulturą, tylko że zwróćmy uwagę, że przy całym zrozumieniu dynamiki kultury, kultura nie może zmienić, nie jest w stanie zmienić natury, zarówno biologicznej, jak i natury racjonalnej człowieka. Nie powinna tego zmieniać. Jeżeli to zmienia, to czyni to ze szkodą dla człowieka. To jest po prostu strzał samobójczy, który w gruncie rzeczy obraca się przeciwko człowiekowi. Małżeństwo. Nie ma małżeństw jednopłciowych. Małżeństwo jest tak, jak nie ma, powiedzmy, człowieka w odniesieniu do hybrydy, nie wiem, powiedzmy, jakiegoś robokopa. Robokop jest robokopem, android jest androidem, człowiek jest człowiekiem. To jest po prostu jasno zdefiniowane, czy w miarę jasno zdefiniowane pojęcie. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Tak było, jest i będzie, niezależnie od orzeczeń różnych gremiów, instytucji prawnych, medialnych, społecznych, różnych krytyk politycznych czy parlamentów europejskich. To jest po prostu pojęcie, które jest pojęciem wynikającym nie z historii, nie z tradycji, nie z kultury, ale wynikającym właśnie z natury racjonalnej człowieka. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny otwartym na prokreację. I tylko takie może być uznane za małżeństwo. Każdy związek partnerski, jednopłciowy czy poliformiczny, jak to się dzisiaj określa, polimorficzny czy poliformiczny, będzie jakimś związkiem, będzie pewną właśnie hybrydą, będzie pewnym stowarzyszeniem, pewnym zawiązaniem się jakiejś grupy lubiących się, ceniących seks, zadowalających swoje przyjemności seksualne. Ale to nie może być uznane za małżeństwo. Nie degradujmy instytucji małżeństwa. Na to się po prostu zgodzić nie możemy w imię pewnej racjonalności i w imię też dobra wspólnego społeczeństwa. Natomiast to, co proponuje właśnie ideologia gender, to jest próba pewnego zniszczenia tkanki życia społecznego i to w sposób epidemiologiczny. To jest właśnie, dlatego jest ona zarazą, dlatego że ona próbuje tutaj zniszczyć zdrową tkankę życia społecznego. I w tym sensie jest zarazą. Dlatego mówię może trochę chaotycznie i na pewno bardzo pobieżnie, ale chcę zwrócić uwagę, że ta diagnoza postawiona w tych dwóch słowach przez księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, że jest to czerwona zaraza, jest diagnozą niezwykle trafną. A że jest trafną, to o tym przekonuje alergiczna reakcja środowiska właśnie tego drugiego, po stronie zwolenników LGBT. Ponieważ to środowisko właśnie zareagowało w sposób współmierny do odczucia celności tego ciosu, jakim zostało porażone. No więc mamy tutaj do czynienia, myślę, z bardzo trafną diagnozą, którą należałoby jedynie po prostu teraz pogłębiać, analizować, ukonkretniać zarówno od strony historycznej, prawnej, politycznej, tak jak to się dzisiaj w tej chwili dzieje.
Tak, o tej tęczowej zarazie słyszeliśmy dużo, ale jeszcze na koniec te argumenty, które padają po tamtej stronie, po stronie przedstawicieli środowisk LGBT, mówią o danych na przykład, że w Polsce co czwarte dziecko rodzi się w związku pozamałżeńskim, że te małżeństwa, które kiedyś były takie bardziej kontraktowe, są teraz to małżeństwa oparte na wolnym wyborze, na emocjonalnej więzi, że ta instytucja małżeństwa właśnie się zrewolucjonizowała i że nie powinniśmy być aż tak mocno przywiązani do tej dwupłciowości i tej prokreacji.
Oczywiście nie możemy być, nie musimy być do niczego przywiązani, nie musimy być przywiązani ani do naszej tożsamości biologicznej, ani tożsamości narodowej, ani kulturowej, ani religijnej. Tylko jest pytanie, co wówczas po nas zostanie, przepraszam, ale po prostu jeżeli odbieramy sobie to, co nas określa, to zostajemy jakąś miazmą, jakimś miazmatem, który staje się jedynie przedmiotem manipulacji. Nie wiem, czy ci ludzie, którzy głoszą te absurdalne tezy, są świadomi konsekwencji tych tez. Pani redaktor wspomniała o tym, że te małżeństwa starotradycyjne, powiedzmy, znaczy tak wyczułem w tej wypowiedzi, w tym cytowaniu tych poglądów, że w jakiś sposób dokonuje się takiej opozycji. Te stare małżeństwa kontraktowe były pozbawione miłości, natomiast te nowe związki polimorficzne, one są oczywiście tutaj właśnie naznaczone wolną miłością. I to pojęcie wolna miłość, przyznam się, że wzbudza we mnie zawsze coś turystycznego, to znaczy trafia mnie coś turystycznego, czyli szlak, jak słyszę to pojęcie właśnie wolna miłość. Dlaczego? Dlatego, że no jak obserwuję, zostałem zaproszony na jubileusz 50-lecia małżeństwa moich przyjaciół, które odbędzie się 30 sierpnia w Poznaniu. I próbuję sobie wyobrazić, że przez 50 lat ci ludzie bazują wyłącznie na kontrakcie, bazują na jakiejś umowie, bazują po prostu na jakimś, nie wiem, wzajemnym przymusie czy zniewoleniu. No mimo naprawdę bogatej wyobraźni, którą posiadam, nie jestem w stanie sobie 50 lat życia w takim związku wyobrazić. Natomiast z drugiej strony przepraszam za dość brutalny komentarz i bardzo cyniczny, zasłyszany kiedyś gdzieś, ale pozwolę go sobie tutaj zacytować. Jeżeli wolną miłością jest taka sytuacja, w której budzi się po przespanej upojnej nocy partner i budzi się jego partnerka i teraz ten partner mówi: kochanie, byłaś naprawdę wspaniała, zanim się rozstaniemy, przypomnij mi, jak masz na imię, żebym cię chociaż przez chwilę pamiętał. Jeżeli to ma być obraz wolnej miłości, którą proponują właśnie ideolodzy nowych trendów kulturowych, no to przyznam się szczerze, że jest to obraz tak prymitywny i tak żałosny, że nawet już nie ma sensu go, jak sądzę, komentować. Podsumowując może tylko tę właśnie swoją wypowiedź, no chcę zwrócić uwagę na to, że nie dajmy się omamić ani tym danym statystycznym, bo jeżeli nawet rzeczywiście obserwujemy faktycznie kryzys małżeństwa i rodziny, to nie wynika on z tego, że model małżeństwa został zużyty. On wynika z tego, że ten model jest nierealizowany, że ten model jest dzisiaj właśnie osłabiany przez różnego rodzaju trendy kulturowe. Dlatego chcąc przywrócić zarówno status małżeństwa, godność małżonków, przywrócić właśnie radość dzieciństwa w tych związkach małżeńskich, musimy po prostu jednoznacznie odbudowywać ten autentyczny, jedyny model małżeństwa i rodziny, jaki wynika z natury racjonalnej człowieka. Wszelkie próby deformacji tego modelu są po prostu próbami deformacji, które no na pewno nie służą niczemu dobremu. I temu należy zdecydowanie kłaść tamę, traktując to właśnie jako czerwoną zarazę, której trzeba się po prostu wystrzegać.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Bardzo dziękuję za wypowiedź, za rozmowę z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, jest godzina 17:02. Za kilka chwil w studio Stery przejmie Tomasz Wybranowski. Ja już się z Państwem żegnam. Za kilka chwil już Tomek Wybranowski, a my się usłyszymy za kilka chwil. A jak Tomek Wybranowski, no to wiadomo, że Częstograj.